Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleziński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy się przenieśli, no trochę wirtualnie, a trochę wyobraźni, do międzywojennej Gdyni, ale popatrzyli na tą Gdynię nie przez pryzmat wielkiego portu i wielkiego miasta, które powstawało w tym czasie, ale także bazy polskiej marynarki wojennej, bo co by nie powiedzieć, no to właśnie ten wątek odgrywał też bardzo ważną rolę przy wymyślaniu tej Gdyni i budowaniu jakby pewnej nowej tradycji, która była bardzo ważna dla okresu międzywojennego, tej tradycji otwarcia Polski na morze. Moim dzisiejszym rozmówcą, no niestety tradycyjnie przez Skype'a, jest zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej Aleksander Gock. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry, słyszymy się.
No dobrze, no to wiem, że w tej chwili można wirtualnie zwiedzić wasze muzeum, do czego będziemy zresztą zachęcać, ale jeśli mielibyśmy tak trochę wirtualnie, a trochę wyobraźni przenieść się do tej międzywojennej Gdyni, to jaką rolę odgrywała w niej marynarka wojenna, marynarze, oficerowie marynarki wojennej, bo jak rozumiem, stanowiła ona ważny element tego nowego miasta i tego wyjątkowego miejsca w Polsce, gdzie ludzie z bardzo różnych stron kraju zaczynali budować tą nową morską tradycję.
No, w ogóle zaczęło się chyba od tej... To zawsze było wspólne działanie. Myślę tutaj o tych dwóch ideach, a więc okna na świat, czyli takiego komercyjnego, handlowego, międzynarodowego połączenia Polski, odrodzonej Polski ze światem i tego zabezpieczenia się od strony militarnej, bo trzeba pamiętać, że historia Gdyni jako czegoś nowego, tej nowej jakości na mapie Polski, to są wczesne lata 20, a właściwie rok 20, kiedy to Tadeusz Renda pokazał palcem, że to tutaj właśnie, czyli w miejscu dzisiejszego portu, powinien ten port powstać, bo tak naprawdę po objeździe przyznanego nam Traktatem Wersalskim Wybrzeża stwierdził, że to jest optymalne miejsce na tym skrawku, który przypadł Polsce. I to wówczas te względy militarne dominowały. Ja przypomnę tylko, że pierwszy port, pierwsza przystań gdyńska, taka pełnomorska, no już można powiedzieć, która została odsłonięta no właśnie w kwietniu, ale roku 1923, miała nazwę Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków, czyli tutaj ta funkcja wojenna dominowała z tego względu, że doświadczenia wojny polsko-bolszewickiej, kiedy to Gdańsk był bardzo oporny, czy też wręcz uniemożliwiał dostawy sprzętu wojennego dla walczącej Polski, uświadomił decydentom Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej, że na ten port nie za bardzo możemy liczyć. A więc w 23 to wtedy właśnie Gdynia stała się taką jeszcze letnią przystanią, bo to było dosyć prymitywne budowla hydrotechniczna, to było drewniane molo z falochronem, mogące służyć jako letnia baza dla tej bardzo mizernej jeszcze wówczas floty, bez praktycznie zaplecza, bo przypomnę, że zaczęło się w Pucku jednak, tak? Po 10 lutym 20 roku tam się zaczęły organizować te pierwsze struktury marynarki wojennej, sztaby, bazy i dopiero Gdynia tak naprawdę przejęła od Pucka te funkcje takiego podstawowej bazy w roku 1926, kiedy to tutaj przeszło Komenda Portu Wojennego i te wszystkie utworzone już wówczas strukturalne fragmenty marynarki wojennej zaczęły traktować Gdynię jako swoje podstawowe i właściwie niebawem jedyne miejsce postoju. Także ta marynarka wojenna bardzo mocno odcisnęła się w pejzażu gdyńskim z różnych względów.
No dobrze, ale to w takim razie troszeczkę powiedzmy też o tym, że no na początku były różne wątpliwości. Wspomnieliśmy o tym Pucku. Ja przypomnę, że był też taki pomysł, żeby korzystać z Tczewa jako portu, takiego portu w głębi Wisły, więc pomysłów było sporo i one także dotyczyły marynarki wojennej. Ja przypomnę, że na początku to były cztery stare torpedowce z niemieckiego demobilu i dwie budowane w Finlandii kanonierki.
No tak, no ale przesądziła decyzja inżyniera Wendy, który jako no, hydrotechnik, człowiek biegły w sztuce inżynierskiej, no jednak pokazał tę Gdynię i już wówczas było oczywiste, że nie Tczew, że nie Puck, ze względów hydrologicznych bardzo trudne miejsce do eksploatowania jako baza floty, bo płcizny, bo trudny dostęp, z kolei Tczew daleko od morza. Co prawda skomunikowanie z zapleczem, czyli z Polską poprzez Wisłę wydawało się być plusem, ale to jednak Gdynia i to wielkie zadanie budowy czegoś ogromnego. Zresztą nie od początku, bo ten 23 rok i w ogóle w przyszłym roku będziemy mieli stulecie, obchodzone stulecie portu gdyńskiego, bo port liczy to swoje powstanie od momentu tej ustawy sejmowej. No ale 23 rok to jest uruchomienie przystani, 23 rok sierpień z kolei to jest pierwszy statek pełnomorski, no a w między tak zwanym czasie są liczne fotografie, kiedy to te właśnie wspomniane przez ciebie torpedowce tutaj bazowały, kiedy to granatowi chłopcy po tym prymitywnym pierwszym molo się przechadzali i to stąd zaczęło się no, ta wielka ekspansja Gdyni, że tak powiem, na Bałtyku.
To przypomnijmy też trochę, jak wyglądali ci granatowi chłopcy na tych ulicach Gdyni. Ja przypomnę, że w 1921 roku Gdynia liczy 1268 mieszkańców, za to w 1926 roku 12 tysięcy. Dziesięciokrotny wzrost w ciągu tych pierwszych 5 lat, no a to był dopiero początek tak naprawdę tej ogromnie szybkiej ekspansji Gdyni jako rosnącego miasta do przeszło 100 tysięcy w 1939 roku.
No tak, przełomem tutaj było podpisanie, jak gdyby mocne zaangażowanie się państwa w budowę tego organizmu portowo-miejskiego, jakim była Gdynia, kiedy to podpisano kontrakt z konsorcjum francusko-polskim na budowę portu w Gdyni, tutaj tego całego, dużego portu, bo początkowo był budowany, realizowany taki mały port, tam były potem ze względów finansowych problemy, ale wreszcie w tym 24 właściwie zostało podpisane umowa z konsorcjum i to wtedy zaczęła się ta tak naprawdę harmonijna budowa portów, w tym również budowa portu wojennego i to wtedy dowództwo przeniosło się z Pucka do Gdyni, jeśli mówimy już o marynarce wojennej, z Pucka do Gdyni. Rozpoczęto budowę na Oksywiu całego kompleksu, zresztą z udziałem wybitnych architektów. Ten podstawowy kompleks istniejący do dzisiaj, Komenda Portu obecnie, projektantem tego całego kompleksu był warszawski architekt Marian Lalewicz, który w Gdyni mocno odcisnął swoje piętno na architekturze do dziś istniejącej, bo szczęśliwie Gdynia jako organizm miejski nie została zniszczona i te przedwojenne ślady są bardzo mocno widoczne i to wówczas tak naprawdę taka wojenno-morska metropolia rozpoczęła tutaj funkcjonować, bo za chwilę, to już początek lat 30., zaczęły pojawiać się nowe okręty. W 27 roku zaczątki stoczni, to warsztaty portowe marynarki wojennej, które przeniosły się również z Pucka do Gdyni. Wreszcie w tymże samym 27 roku w krajobrazie Gdyni pojawił się bardzo znaczący do 39 element, mianowicie na terenie istniejącego już wówczas basenu portu wojennego pojawił się groźnie wyglądający, taki imponujący krążownik pancerno-pokładowy, dawny Dentrek A100 francuski, który tutaj nosił nazwę ORP Bałtyk i tam było centrum wyszkolenia floty. To był oczywiście hulk, okręt, który żadnej funkcji bojowej nie pełnił, ale dobrze wyglądał, był imponujący, no i pełnił funkcje szkoleniowe jako koszary, jako centrum wyszkolenia, ale również funkcje reprezentacyjne tam odbywały się z udziałem władz marynarki wojennej, a często i władz państwowych. promocji oficerów marynarki wojennej, którzy w Toruniu kończyli te swoje studia, a tutaj byli w tym morskim pejzażu promowani na pierwszy stopień oficerski. I wówczas ci marynarze, no zresztą przez cały okres międzywojenny, od momentu, kiedy ta Gdynia przestała być wioską, a stała się miastem, zaczęli być widoczni i zaczęli towarzysko, i gospodarczo mieć duże znaczenie, ponieważ zlecenia na rzecz floty, zaopatrzenie i floty, i tych wielu obiektów, które tutaj się budowały, jak również same inwestycje z rządowych pieniędzy, no to było jeden z mechanizmów napędzających tę gdyńską maszynerię.
No i z całą pewnością można powiedzieć, że ci oficerowie marynarki wojennej stanowili pewną miejską elitę. No nieźle wyglądali, o czym można się przekonać w waszym muzeum, oglądając no niezwykle malownicze, galowe mundury polskich oficerów marynarki wojennej z okresu międzywojennego.
No tak, dbało to bardzo pan admirał Unruch, dowódca floty, komandor, później kontradmirał. Wzory zaczerpnięte z kajzerowskiej marynarki wojennej, której przecież Unruch był wychowankiem i zasłużonym w pierwszej wojnie oficerem. Szable, kordziki, cały ceremoniał, bardzo taki bogaty i dla ówczesnej Polski bardzo egzotyczny. To oczywiście było i widoczne w krajobrazie, a jednocześnie było takim wyróżnikiem. Obok tego Bałtyku, który górował i jest widoczny na bardzo wielu ówczesnych widokówkach morskiej Gdyni, po tych marynarzy, którzy bardzo mocno widoczni byli na ulicach, co dzisiaj zresztą jest trudne do wyobrażenia, bo w tej chwili praktycznie marynarzy w mundurach marynarskich poza ORP Błyskawicą nie widać.
No zdejmują te mundury i idą w cywilnych strojach do miasta, do miejsca, gdzie mieszkają. Trochę tak, że teraz marynarka wojenna i służba w marynarce wojennej to jest taka praca jak każda inna. Wtedy to było zupełnie co innego.
No tak, ja nie wiem, czy Wojtek pamiętasz, jak podczas studiów mieliśmy studia wojskowe i chodziliśmy raz w tygodniu w mundurach. I obowiązywał nas regulamin wojskowy, w związku z tym na ulicach trzeba było salutować oficerom, czy też w ogóle żołnierzom wojska różnych formacji.
I spotykało się ich dość często.
Dość często, właśnie. Łącznie z tym, że ganiali nas żandarmi, czy tam wtedy to się nazywało Wojskowa Służba Wewnętrzna, WSW. W tej chwili nie zdarzyłoby się to, bo praktycznie poza oficjalnymi uroczystościami mundurowych na ulicach Gdyni, nie tylko Gdyni, a tutaj szczególnie tych granatowych, no nie spotykamy.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego, co było ważne w tym trochę takim właśnie też teatralnym ujęciu tej marynarki wojennej. No to jednak było to odkrycie tego morza, promowanie tego morza i marynarki wojennej, pokazanie całej Polsce, że to tak wygląda, co zresztą zaowocowało tym, że jak patrzymy na biogramy oficerów marynarki wojennej, którzy walczyli w II wojnie światowej, to się nagle okazuje, że oni pochodzą z bardzo różnych części Polski i tak naprawdę wcale to nie było tak, że Kaszuby i Pomorze było tym ludzkim rezerwuarem dla kadr polskiej marynarki wojennej.
No nie, Kaszubów nie było wielu. To znaczy oni stanowili dosyć taki znaczący odsetek, jeśli chodzi o załogi marynarskie, podoficerskie. Natomiast ta kadra oficerska to istotnie niekoniecznie z Pomorza. Myślę, że po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę, że admiralicja polska, czyli ta siedziba głównej instytucji marynarki wojennej II Rzeczypospolitej, czyli kierownictwa marynarki wojennej.
Była w Warszawie. Tak,
no była w Warszawie właśnie. I to tam to było w pewien sposób uzasadnione tym, że bliżej było ucha tych, którzy decydowali o finansach, o tych podstawowych instytucjach, w których kierownik marynarki wojennej, czyli szef kierownictwa marynarki wojennej, którym był przez większość tamtej Polski admirał Jerzy Świrski, Jemu było bliżej po prostu w Warszawie do ucha decydentów. Głównie chodziło o finanse, chodziło o to, aby te sprawy marynarki wojennej w Warszawie były dosyć widoczne.
No ale natomiast to też było skopiowanie pewnych rozwiązań znanych z większości krajów z okresu przed I wojną światową, gdzie istniało coś takiego jak Ministerstwo Marynarki Wojennej.
No tak, to już w tych krajach, gdzie ta marynarka wojenna istotnie w historii tych państw wiele znaczyła. No tak, masz rację, tak to było. I ten cały kontredans lat ostatnich, kiedy to między Warszawą a Gdynią przejeżdżało dowództwo marynarki wojennej, no na to trzeba spojrzeć z różnych punktów widzenia. No tak bym to dyplomatycznie powiedział. No w tej chwili inspektor marynarki wojennej jest w Gdyni i tutaj jest ten taki no podstawowy organ decyzyjny, jeśli chodzi o same działania marynarki wojennej. Ale w tamtych latach istotnie Gdynia była tą bazą floty, natomiast kierownictwo, no trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że sytuacja była inna, bo jednak mieliśmy drugą odnowę marynarki wojennej na Kresach Wschodnich. To był Pińsk, ta baza flotylli rzecznej i tam również była ta zdominowana przez marynarzy część tych naszych sił zbrojnych. Myślę tutaj właśnie o komandorze Zajączkowskim i o Pińsku, który ma również swoją legendę, no zakończoną w dosyć dramatycznych okolicznościach, ale jednak z Warszawy było bliżej i do Pińska, i do Gdyni. Natomiast z Gdyni do Pińska byłoby być może zbyt daleko. Dlatego trzeba zdać sobie sprawę, że to nie były zupełnie porównywalne okoliczności i sytuacja tamtej marynarki wojennej.
To prawda, tym bardziej, że warto podkreślić, że właściwie do roku 1930 to flotylla rzeczna w Pińsku i ta polska flota w Gdyni no były porównywalne. To nie było tak, jak nam się dzisiaj wydaje, że tam były jakieś okręciki na tej Pinie, to tak naprawdę wyglądało trochę podobnie. Gdy tymczasem rzeczywiście po roku 1930, no trochę w zgodzie z decyzjami, które podejmowano już wcześniej, ta polska marynarka wojenna zaczyna bardzo szybko się rozwijać i przybywają duże nowe okręty.
No tak, okręty podwodne, pierwsze trzy z Francji, później kontrtorpedowce, czyli po naszemu, po dzisiejszemu niszczyciele, Wicher i Burza. To już się zaczyna ten okres taki bardzo profesjonalnego rozwoju marynarki wojennej i to właśnie trzeba zapisać po stronie zasług admirałowi Świrskiemu, że on z tej Warszawy jednak potrafił znaleźć drogę do uszu tych, którzy decydowali. Zresztą tutaj dużą rolę odgrywała również no, ta magia morza, którą w ówczesnej Polsce no, trudno porównywać z dzisiejszymi czasami, kiedy to marynarka wojenna chyba nie jest na topie, jeśli chodzi o kwestie decyzji rządowych. Natomiast wówczas cała Polska budowała Gdynię. Były takie hasła. Była tam mowa o amerykańskim tempie, o tym jednym z takich wyróżników tego dynamizmu II Rzeczypospolitej. To była właśnie Gdynia. Potem doszedł Centralny Okręt Przemysłowy. To były takie dwie ikony nowoczesnego państwa, którym chciała być ta II Rzeczypospolita.
No też bardzo ważnym elementem było to, co zresztą jeszcze wciąż opowiadają ludzie z tego najstarszego pokolenia, no że mówiąc najkrócej, w latach 30. często dzieci i młodzież przyjeżdżały do Gdyni na wycieczki, żeby zobaczyć właśnie tą Gdynię, to miasto, o którym pisano, czytano, które stało się nie tylko marzeniem, ale pewną też taką, bym powiedział, prawdą o tej Rzeczypospolitej, która z tych trzech podzielonych zaborczych prowincji staje się tą dynamiczną nową Polską.
No tak, zabierali stąd buteleczki ze słoną wodą, gdzieś tam daleko na Kresy. Działała bardzo prężnie Liga Morska i Kolonialna w późniejszym okresie. To była naprawdę bardzo prężna organizacja, masowa można powiedzieć, miesięcznik Morze, który wychodził w nakładach dzisiaj nieosiągalnych, bo to w maksimum dochodziło do 250 tysięcy egzemplarzy. Trzeba tutaj jednocześnie bardzo mocno podkreślić, że tutaj był ten państwowy interwencjonizm, to znaczy Liga Morska, no zwykle kierowali tą organizacją bardzo prominentni politycy, czy też wojskowi, łącznie z, na przykład z generałem Gustawem Orlicz-Dreszerem. Także to wsparcie państwa dla morza, dla Gdyni, dla marynarki wojennej szczególnie, kiedy to podkreślano, że musimy być silni na Bałtyku, że już jesteśmy bardzo silni, że budujemy okręty. Orzeł, dodać trzeba, że orzeł na przykład zbudowany został ze składek społecznych, również w jakiś sposób zadekretowany, bo tego nie można pominąć, że zobligowano jak gdyby kadrę oficerską Wojska Polskiego do tego, aby pewną część swoich dochodów, czy też wynagrodzeń odkładała na ten cel.
No to także myślę, że wszystko ciekawe wątki, które zresztą warto, żebyśmy jeszcze poruszyli. Ja myślę, że do tej końcówki lat 30. przejdziemy w dalszej części naszego programu, ale na razie krótka przerwa, po której wracamy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypomnę, że dzisiaj mówimy o Gdyni międzywojennej jako o bazie polskiej marynarki wojennej, ale mówimy też szerzej o pewnej tradycji morskiej, która rozwijała się i budowała w tych latach. Moim rozmówcą, no niestety przez Skype'a, jest Aleksander Gost, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Witam ponownie.
Dzień dobry, jesteśmy.
No właśnie, no to jak mówiliśmy o tej tradycji, o tym budowaniu i o tym, że starano się u tej politycznej klamki w Warszawie tam trochę łomotać o tę marynarkę wojenną, no to łomotano o tyle skutecznie, że pierw zamówiono rzeczywiście 5 nowych okrętów we Francji, potem w drugiej połowie lat 30. ta rozbudowa jeszcze przyspieszyła tempa. No, przedem mną takie zdjęcie charakterystyczne. Marszałek Piłsudski w Gdyni w 1930 roku. Gala banderowa, marynarze na baczność na pokładzie okrętów i marszałek Piłsudski. To pokazywało, że ta marynarka wojenna i ta Gdynia to już jest miejscem, którym, no, mówiąc najkrócej, politycy mogą się pochwalić.
No tak, marszałek wracał z Madery na ORP Wicher i to był taki epizod, który był szeroko rozpropagowany, ale trzeba powiedzieć, że wydaje się, że marszałek do końca, mimo że jakiś wpływ na finanse i rozbudowę marynarki wojennej na pewno miał, i to znaczący, to jednak nie do końca rozumiał potrzebę, chociaż czasami wykorzystywał, trzeba powiedzieć, marynarkę wojenną do różnych swoich politycznych gier. To
wejście Wichra do Gdańska.
No na przykład takie zdyscyplinowanie gdańskich Niemców, którzy próbowali tam ograniczyć nasze wpływy. To dwukrotnie. Raz to był Wicher, który miał nawet polecenie w razie czego zbombardować tam wyznaczone gmachy w mieście. Drugim razem to była Wilia, która desantowała kompanię wojska na Westerplatte. To za każdym razem były takie akty podkreślające, że to później zresztą Beck powiedział, że Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da. To już jak gdyby inna historia, ale
no
ale
myślę, że my ją przypomnimy 5 maja, kiedy będzie rocznica.
No tak. Ta Gdynia przez cały okres, od momentu, kiedy zaczęła istnieć, po tym 23 roku, kiedy przekonała się, że mamy własny port, i to taki, który wkrótce zdystansował, no już w początku 30. lat Gdańsk, jeśli idzie o wartość przeładunków, kiedy to polska flota była no taką najbardziej, nie wiem, może obok ułanów, najistotniejszym sygnałem, że jesteśmy nowoczesnym państwem i że mamy banderę, że mamy nowoczesne okręty, bo to po tych pierwszych francuskich, o których mówiłeś, pojawiły się Grom, Błyskawica, Gryf później, czy Orzeł i Sen. To już cały kres właściwie II Rzeczypospolitej, że to przez cały ten okres, te burzliwe i masowe święta morza, na które tutaj zjeżdżały z całej Rzeczypospolitej rzesze ludzi, że to było bardzo ważne, że to było doceniane na najwyższych szczeblach rządowych, a również i społeczeństwo było dumne z tego, że Polska w taki sposób potrafi zaakcentować swoją obecność na mapie świata, bo to nie tylko marynarka wojenna. Ja dodam tylko, że co jest ciekawe zresztą, że to nie Gdynia była ojczyzną, że tak powiem, polskiego szkolnictwa morskiego, zarówno cywilnego, jak i wojskowego, bo w Toruniu kształcili się podchorążowie, późniejsi oficerowie marynarki wojennej, a w Tczewie oficerowie, kapitanowie polskiej marynarki handlowej, która również od połowy tych 20 lat zaczęła pokazywać coraz częściej banderę biało-czerwoną na odległych akwenach. 23 rok, kiedy tutaj po raz pierwszy zawinął do Gdyni pełnomorski statek, był to parowiec francuski Kentucky. Tym, że z tego samego dnia dokładnie po raz pierwszy biało-czerwona bandera na żaglowcu szkolnym Lwów pojawiła się na równiku w czasie takiej słynnej podróży do Brazylii. Także to jest cały kompleks tych spraw związanych z morzem, z budową tej morskiej Polski. Zresztą jeśli idzie o tych chłopaków z Tczewa, to również to jest historia marynarki wojennej, bo oni wszyscy byli oficerami rezerwy, a ostatni dyrektor w 1939 roku Państwowej Szkoły Morskiej, Stanisław Kosko, jako oficer rezerwy zmobilizowany, no, poszedł na wojnę i już we wrześniu bohatersko zginął. Także to było bardzo ważne dla całego kraju. Gdynia, flota, marynarka wojenna i biało-czerwona bandera. To były takie synonimy nowoczesności kraju. Czy prawdziwe, no to o tym można by dyskutować, czy istotnie taką była II Rzeczpospolita, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że miała bardzo niewiele czasu na to, aby takim pełni europejskim, nowoczesnym krajem się stać.
No tu warto podkreślić, że tak jak ta Polska została zlepiona z tych trzech zaborów, a właściwie jeszcze z różnych dodatków, czego dowodem były też te kresy, które, no, mówiąc najkrócej, nawet nie wchodziły w skład Królestwa Polskiego w okresie XIX wieku, to też lepiono tę marynarkę wojenną na początku z oficerów, którzy wywodzili się z różnych marynarek wojennych. Wspomnieliśmy o admirale Unrugu i o tradycji marynarki kajzerowskiej, no ale większość polskich oficerów służących w okresie międzywojennym to byli ludzie wywodzący się z marynarki rosyjskiej. Sporo spośród nich to byli oficerowie wywodzący się z marynarki austro-węgierskiej, o której się trochę zapomina. Trochę po pierwsze opisuje się ten kraj jako taki kabaretowy, a po drugie zupełnie zapomina się, że był to kraj z dość szerokim dostępem do morza.
No tak, i tutaj istotnie bardzo, no faktycznie była ta zdecydowana przewaga absolwentów carskich jeszcze szkół i marynarzy z floty rosyjskiej, oficerów głównie, no ale ci Austriacy, to zresztą niezliczona liczba anegdot związanych z tym, że przecież odmienne tradycje, odmienne historie, przecież były to kraje, które z sobą walczyły, myślę tutaj Austro-Węgry, Niemcy po jednej stronie, Rosjanie, to oni do siebie strzelali w pewnym momencie, a potem musieli budować tę jedną marynarkę wojenną. I tutaj trzeba powiedzieć, że te różnice na pewno miały znaczenie, ale jakoś potrafili sobie, byli przede wszystkim Polakami. I to zdecydowało o tym, że znaleźli się w którymś momencie, kiedy ta Polska wybuchła w kraju, czuli ten jakiś wewnętrzny imperatyw, aby spożytkować swoje umiejętności dla tej odrodzonej Rzeczypospolitej.
No i stworzyć z tego amalgamatu, no, tą nową gdyńskość, bo to jest chyba też pewien fenomen, gdy mówimy o tej Gdyni. Ona była zlepiona z ludzi przybywających z różnych stron, ale także właśnie w tej warstwie, bym powiedział, elit, także była zlepiona z różnych ludzi, którzy wywodzili się i z różnych tradycji, i z różnych części dawnej Rzeczypospolitej, albo właśnie nawet wręcz z odległych miejsc, gdzie żyli Polacy w okresie zaborów. No i ta tradycja rzeczywiście tego nowego tworzenia tego w Gdyni była bardzo silna. Marynarka wojenna była tego doskonałym przykładem.
No marynarka wojenna, tak, to jednak gdzieś to się pojawiło w naszej rozmowie, że oficerowie marynarki wojennej to była tutaj gdyńska elita i tak faktycznie było. Oni cieszyli się wielkim prestiżem, imponowali wyglądem, manierami i rangą, którą wówczas siły zbrojne miały, a marynarka wojenna szczególnie, ponieważ ona była czymś jednak cały czas egzotycznym. Mimo że Gdynia, no, była nad morzem i to jednak wyrosła z tradycji pomorskiej wsi, rolniczo-rybackiej, kaszubskiej. Natomiast jeśli tradycje marynarki wojennej były tutaj wcześniejsze, to tylko przez pryzmat doświadczeń autochtonów miejscowych Kaszubów, którzy służyli u Kajzera i to tylko tyle. Natomiast to wszystko, co tutaj zaczęto tworzyć w czasach II Rzeczpospolitej, to była zupełnie nowa jakość. I ci marynarze, ci oficerowie, no jest cała taka legenda tamtego czasu. Niestety, tak jak Karol Olgierd Borchardt bardzo bogato i barwnie opisał to, co działo się w Tczewie i to, co działo się na polskich transatlantykach, opisał sylwetkę Mamerta Stankiewicza, notabene oficera marynarki wojennej carskiej. Warto tutaj, to ciekawe zresztą jest akurat w przypadku tego nazwiska, bo trzech braci Stankiewiczów wywodziło się z carskiej marynarki wojennej, a w naszej marynarce wojennej, a w naszej rzeczywistości już czasów II Rzeczpospolitej Roman Stankiewicz wyprowadzał polskie niszczyciele jako dowódca tego dywizjonu w ramach planu Peking. Mamert Stankiewicz był na polskich transatlantykach. Trzeci brat Jan również był w marynarce handlowej, ale wszyscy wywodzili się z tej tradycji marynarki wojennej carskiej Rosji. Także to się ciągle pojawia i to ciągle w tych anegdocie, ale i poważnej dyskusji ciągle musimy pamiętać o tym, że ci ludzie tworzyli w sumie sprawnie działający organizm z czegoś, co tak naprawdę no, być może nie powinno nawet się udać, ale jednak się udało wtedy.
Mówiliśmy o tej Lidze Morskiej i o tym wszystkim, co było takim działaniem społecznym. Wspomnieliśmy Gustawa Orlicz-Dreschera, no z kolei oficera wywodzącego się z tradycji piłsudczykowskiej, legionowej, którego nawet tragiczna śmierć wpisała się jakoś w dzieje Gdyni i Pomorza, dlatego że tu zginął, ale też i tu został pochowany, nie bez pewnych problemów, ale tak naprawdę nawet jego grób stanowił ważny element tego nowego zakorzenienia się tu w Gdyni, tej nowej Polski.
No tak, to mauzoleum, szukaliśmy jego śladów przez wiele lat. Ostatecznie wiadomo mniej więcej, gdzie ono było, ale nie istniało długo, bo Niemcy natychmiast zniszczyli ten obiekt. To imponujące i
powstało
wielkie
w lipcu 1939 roku, przypomnijmy.
No tak.
Gustaw Orlicz-Drescher zginął w katastrofie lotniczej w lipcu 1936 roku. Zdarzyło się to nad Zatoką Gdańską. No i pierwotnie został pochowany na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu, gdzie chyba z tego co pamiętam był pierwszą osobą pogrzebaną.
No tak, na tym miejscu w tej chwili jest już no, jeśli tak można powiedzieć, rozległy cmentarz polskiej marynarki wojennej, gdzie no, znaleźli swoją ostatnią przystań, znalazło bardzo wielu oficerów i marynarzy marynarki wojennej i przedwrześniowej i obecnej. Ostatnie czasy, czyli okres sprzed 2 lat, 2018 rok, to stworzenie tutaj kwatery pamięci, to już jest, mówimy o zupełnie innych czasach. Myślę tutaj o sprowadzeniu szczątków admirała Unruga i małżonki, jak również sprowadzenie i przeniesienie zwłok oficerów Marynarki Wojennej II Rzeczpospolitej, którzy po wojnie byli poddawani represjom. Szereg spośród nich zostało zamordowanych w wyniku stalinowskich procesów i tutaj no to znowu jest jakiś zaczątek nowej, no, może nie nowej tradycji, ale w każdym razie takiego mocnego zakorzenienia się tych dwóch marynarek wojennych. Bo trzeba powiedzieć, że mówimy o II Rzeczpospolitej, ale między naszym dzisiejszym dniem a tamtymi czasami był okres PRL-u, kiedy to bardzo ostrożnie mówiono o II Rzeczpospolitej i w sposób taki, który jak gdyby odcinał tamtą historię, często oficjalną, od lat przedwojennych.
Choć oczywiście warto pamiętać, że w tym pierwszym okresie w bardzo dużym stopniu jej kadry stanowili właśnie ludzie, którzy stanowili kadry tej przedwrześniowej marynarce. Dopiero represje stalinowskie albo doprowadziły do uwięzienia i śmierci, albo co najmniej do opuszczenia marynarki przez tych ludzi, którzy zdecydowali się budować marynarkę po roku 1945.
No tak, ten 49 rok to był taki w miarę spokojny, bo istotnie nie było jak gdyby idących ze wschodu specjalistów i ci, którzy wrócili nieliczni z Wielkiej Brytanii, czy ci, którzy wrócili z obozów, tworzyli zręby tej marynarki wojennej powojennej. Na rok 52 to dramaty i procesy kończące się wyrokami śmierci. Tym niemniej dosyć anegdotyczne były te obchodzone oficjalne rocznice, kiedy to liczono historię marynarki wojennej od 45 roku, jakby nie uwzględniając tego, co było wcześniej. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że marynarka wojenna jak gdyby, już pomijam kwestię tych represji dotykających oficerów, istniało coś takiego jak taka marynarska solidarność, myślę tutaj o kadrze, i oni utożsamiali się z tymi, którzy budowali marynarkę wojenną w latach II Rzeczpospolitej i później walczyli w czasie II wojny światowej. Może to i z tego, że tutaj nie było tej tradycji od Lenino do Berlina, bo marynarka wojenna lat
była tylko ta na zachodzie.
Tylko ta na zachodzie i w związku z tym tutaj było to jakoś łatwiej.
I nawet w czasach PRL-u, kiedy ORP Burza stała przy nabrzeżu prezydenta, no to mówiąc najkrócej, dość łatwo było zrozumieć, do jakiej tradycji się odwoływano, kiedy ta burza tam stała i trzeba było opowiedzieć, no co by nie powiedzieć, tradycję tej przedwrześniowej polskiej marynarki wojennej, która znalazła się na zachodzie.
No tak, a polskie okręty składały wieńce w rejonie Narwiku na miejscu zatopienia ORP Grom w 1940 roku, także tutaj to trochę inaczej wyglądało i pod tym względem marynarze jak gdyby starali się tę tradycję jak gdyby nie zrywać tej ciągłości, która w innych rodzajach broni była bardziej widoczna.
Ale wróćmy jeszcze raz do końca lat 30. Mówiliśmy o tej działalności na rzecz budowania tej floty. No tym symbolem był ORP Orzeł, który przez chwilę nawet mógł się nazywać Piłsudski albo jakoś marszałek, albo coś w tym rodzaju, dlatego że gdy zbierano te pieniądze, no to pamiętano o marszałku Piłsudskim jako polskim bohaterze i tym twórcy polskiej niepodległości. Miał być to ten okręt symboliczny. Ale warto powiedzieć, że aż do właściwie ostatnich dni przed wrześniem w Gdyni ta kwestia budowania tej marynarki wojennej, zbierania pieniędzy na nią odgrywała ważną rolę. Ja przypomnę, że tuż przed wybuchem wojny na Placu Grunwaldzkim w Gdyni odbył się koncert Jana Kiepury, w którego dochód przeznaczono właśnie na Fundusz Obrony Morskiej. Czyli tak naprawdę to się dzieje aż do ostatnich dni sierpnia 1939 roku.
No tak, istotnie akcja budowy okrętu podwodnego ze składek społecznych na początku nazywała się budowa łodzi podwodnej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak to było. I faktem jest, że tutaj w sierpniu 1939 roku wielka manifestacja patriotyczna, już chmury się gromadziły, już słychać było grzmoty niemalże, bo sytuacja była niesłychanie napięta.
Schleswig-Holstein był już w Gdańsku.
No tak, a tu w Gdyni manifestowano przywiązanie do morza i właśnie mowa Beka w parlamencie, w Sejmie Polskim, kiedy to od Bałtyku odepchnąć się nie mieliśmy dać. I to było istotne. Trzeba jednak powiedzieć, że władze naszej marynarki wojennej bardzo realistycznie patrzały na szanse i na możliwości, czego widomym przykładem było porozumienie z Wielką Brytanią, kiedy to sformułowano ten plan, który został ostatecznie zrealizowany, czyli przejścia najwartościowszych okrętów do portów brytyjskich tuż przed wybuchem II wojny światowej, przed wybuchem konfliktu. starano się, zresztą trzeba powiedzieć, że władze i państwa, i marynarki wojennej stały przed bardzo trudnym zadaniem, takim doktrynalnym. No w jaki sposób zbudować skuteczną siłę zbrojną na morzu, mając z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosję sowiecką, oba potężne i bardzo wrogie kraje.
No też jeśli już mówimy o tym, no to też warto powiedzieć, że pewna strategia wobec jednego i drugiego wroga jakby wykluczała się wzajemnie. Znaczy z jednej strony budowanie okrętów, które mogłyby przeciwstawić się marynarce czerwonej na Bałtyku, a równocześnie doprowadzić do tego, żeby do portów Gdyni mogły być doprowadzane materiały wojenne z zaprzyjaźnionej Francji, a z drugiej strony Niemcy, które właściwie zamykały Zatokę Gdańską w ówczesnym czasie, bo przypomnijmy, że jest Pilawa i z drugiej strony porty pomorskie, które jakby prowadziły do tego, że właściwie te polskie wybrzeże było wciśnięte pomiędzy bazy marynarki wojennej niemieckiej.
No tak, marynarze sobie zdawali sprawę z tego, jak w trudnych okolicznościach przyjdzie im walczyć. I jaki trud zresztą podjęli w tej beznadziejnej strategicznie czy operacyjnie sytuacji. Admirał Unruk doskonale sobie zdawał sprawę, że tutaj większych szans nie ma i ta kampania zresztą potwierdziła te najgorsze obawy, że dobrego wyjścia de facto nie było w tamtym czasie. Tym niemniej ta budowa marynarki wojennej, ona procentowała w ten sposób, że nasi marynarze jednak znaleźli się w Wielkiej Brytanii, wpierw we Francji, potem w Wielkiej Brytanii i nieśli tę biało-czerwoną banderę, jeśli jednocześnie stanowili przedłużenie tej państwowości polskiej, świadcząc o tym, że Polska żyje, Polska jest i Polska walczy cały czas. Także ta Gdynia i to, co zostało tutaj zasiane w tych 20., 30. latach, później do końca tego wielkiego konfliktu, już pomijam kwestie polityczne, jak to się rozwiązało. Tym niemniej na tej tradycji budowano również i w PRL-u, mimo że, jak mówiliśmy przed chwilą, nie przyznawano się do pewnych atrybutów i tradycji marynarki wojennej przedwrześniowej. To jednak trzeba powiedzieć, że to wtedy właśnie w 20 roku, w 20 latach i w 30 później tak naprawdę ta Polska morska się rodziła i kontynuacją tego był wysiłek zbrojny raz, a potem budowano już w innych realiach, ale jednak tej tradycji, która no do dzisiaj jest obecna.
Ja odnoszę, że jeśli mówimy w Polsce o jakimś morskim DNA polskiego społeczeństwa, no to wydaje mi się cały czas, że ono powstało właśnie w tych latach 20. i 30. Jeśli nawet nabrało jakichś nowych znaczeń i nowych kontekstów współcześnie, to z całą pewnością te korzenie są w tamtym czasie. Ale na sam koniec chciałbym przypomnieć o czymś, od czego żeśmy zaczęli dzisiejszą rozmowę, czyli że w smutnych czasach pandemii można odwiedzić wasze muzeum, co prawda przy pomocy własnego komputera. No przed chwilą też widziałem pana dyrektora oprowadzającego po muzeum i myślę, że warto z tej możliwości skorzystać, bo muzeum, a właściwie jego wystawa główna, no jest zupełnie niezwykła, a jeszcze mówiąc najkrócej, nieobejrzana przez wiele osób.
No niestety, trochę nas to frustruje, bo nie wszystko, trzeba wielu rzeczy dotknąć, tak mówię oczywiście z punktu widzenia muzealnika.
A w muzeum można.
No tak, natomiast trochę nas to frustruje, że już tak długo jesteśmy trochę na marginesie, bo tylko za pomocą sieci, no i wspomnień jedynie. No teraz właśnie dzisiaj się dowiedzieliśmy, że do 18 w dalszym ciągu jest przedłużony ten lockdown, więc trochę jeszcze będziemy musieli czekać. Chociaż z drugiej strony, to powiem przewrotnie, mamy więcej czasu na porządkowanie pewnych spraw, bo w muzeum to nie tylko oprowadzanie po wystawach, ale to również gromadzenie zbiorów, opracowywanie zbiorów, plany nad jakimiś pozycjami wydawniczymi. Przygotowujemy wielką taką wyczerpującą monografię o RP Błyskawicy, która będzie na pewno ważnym wydarzeniem. Także to mój telefon, chyba było go słychać.
Tak, ale myślę, że taki element muzyczny się pojawił. Myślę, że w radiu to nie szkodzi.
No właśnie, to najlepszy dowód, że...
Nie wiem, jak będzie z Tarzniewami jedynie, a cała reszta jest w porządku.
No, zapraszamy do Muzeum Marynarki Wojennej, nawet jeśli tylko do drzwi, to warto pamiętać, że tu jesteśmy i warto zaplanować sobie... Warto zaplanować sobie, mam nadzieję, że jak tylko słoneczko i cieplej się zrobi, to będziemy wreszcie mogli swoje podwoje otworzyć, a dodam jeszcze, że w tej chwili również wykorzystuję ten czas pandemii ORP Błyskawica, która jest w doku Stoczni Wojennej w Gdyni, jest pucowana, jest remontowana, bo już się należał taki lifting i nawet więcej, remont, konserwacja tego historycznego okrętu. I no, na pewno w tym roku już wiosną zobaczymy odnowioną, w sensie oczywiście takim zgodnym z doktryną konserwatorskiej, odnowioną błyskawicę przy Nabrzeżu Pomorskim, gdzie będziemy również mogli Państwa zaprosić. No, na razie tak jak mówimy. Tylko wirtualnie.
Trzymamy kciuki za to, żeby już niedługo zobaczyć się zarówno na pokładzie ORP Błyskawicy, jak i w Muzeum Marynarki Wojennej. No i właśnie też trochę pośledzić te tropy, które prowadzą nas do tej międzywojennej Gdyni, powstającej, budowanej, tworzeniu tego nowego morskiego DNA Polski. Myślę, że to bardzo ciekawy wątek, który jakoś dzisiaj z naszej rozmowy nam się wyłonił. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Aleksander Gos, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, był dzisiaj moim gościem. Na Państwu też bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. No i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Co za historia w Radiu Gdańsk.